Pán Boh dal mi nové zadanie, ręka prawa złamana, a dla mnie zawsze jest to zadanie, tajemnica tego cierpienia znana jest Panu Bogu, stąd proszę się nie dziwić, że w takim stroju i w ten sposób stoję przed wami. Mam mówić o oddaniu siebie Bogu. Józef był sprawiedliwy. Sprawiedliwy w ujęciu Starego Testamentu. I na początku trzeba przypomnieć, jakie bogactwo jest ukryte w tym jednym słowie sprawiedliwy mężczyzna. Takich sprawiedliwych ludzi w Starym Testamencie było niewielu. Warto przypomnieć, że Bóg był gotów darować Sodomie i Gomorze, jeśli znajdzie w tych miastach 10 sprawiedliwych, a miasta liczyły po kilka tysięcy ludzi. Ja chciałbym skoncentrować uwagę nie tyle na oddaniu siebie Bogu, co jest tajemnicą sprawiedliwości, ale na procesie dorastania do tego oddania. I dlatego przypomnę najbardziej sprawiedliwych ludzi Starego Testamentu. Pierwszym z nich jest Abraham. Sprawiedliwy to jest ten, który uznaje Boga objawionego. Po raz pierwszy spotyka się z nim Abraham. Umie słuchać tego Boga. I trzeci element, wykonać wszystko, czego Bóg od niego oczekuje. Abraham wypełnił wolę Boga w 100%. Nawet jeśli Bóg zażądał od niego ofiary z jedynego syna, Abraham wykonał zadanie. W ostatnim momencie ręka została zatrzymana. Abraham złożył tę ofiarę i Bóg wiedział, że nie syn jednorodzony jest dla niego ważny, ale ważniejszy jest ten, który obiecał mu naród, pokolenie, które będzie do dyspozycji Boga. My wiemy, że Abraham jest tym pierwszym wzorem mężczyzny oddanego do dyspozycji Boga. Następnie mamy Izaaka, Jakuba, jego synów, ale sprawiedliwy jako drugi wzór to jest święty Józef. Jedyny potomek Jakuba, prawie wszyscy jego bracia wydali na niego wyrok śmierci. Ratował go Ruben, sprzedali go do niewoli. W Egipcie młody Józef żył miłością i wiarą swojego ojca. Na tę jego mądrość zwrócili uwagę jego panowie, a nawet strażnicy w więzieniu. Pozostawał sprawiedliwy w więzieniu. Prawdziwa Boża sprawiedliwość promieniuje mądrością. Ta mądrość została doceniona przez faraona, któremu wyjaśnił sen o 7 latach urodzaju i 7 latach głodu. Sprawiedliwość Józefa z Egiptu sięga szczytu, bo przebacza swoim braciom i dostrzega, jaką drogą, niesamowicie trudną, on dorastał do spotkania z Bogiem, który ma na uwadze jego szczęście, szczęście jego ojca i szczęście jego braci. I Józef z Egiptu jest drugim wzorem sprawiedliwego człowieka, mężczyzny, będącego całkowicie do dyspozycji Boga w Starym Testamencie. Trzecim jest Mojżesz, wybrany i ocalony przez Boga jako niemowlak, wychowany kilka lat przez matkę, a później na dworze faraona. Znał świat wiary swojego narodu i bardzo dobrze znał pogański świat Egiptu. Bóg go wybrał, aby przez niego objawić swoją sprawiedliwość Izraelitom. Dokonał tego, przekazując przez niego przymierze z narodem wybranym, oparte o prawo sumienia, które wypisał na kamiennych tablicach. Odtąd sumienie nie jest tylko subiektywną normą moralną, ale prawem, według którego żyje zorganizowana społeczność. W jakim stopniu Izraelici byli wierni temu prawu, odsłania to historia narodu wybranego, aż do przyjścia Syna Człowieczego na ziemię. Mojżesz był idealnie oddany Bogu, prawie w 100%. Bo jeden raz załamał się w tym posłuszeństwie Bogu i za karę nie wszedł do ziemi obiecanej. Mojżesz, człowiek sprawiedliwy, całkowicie oddany Bogu. On jako pierwszy spotkał się z Bogiem twarzą w twarz, oglądał Boga. A więc spotkanie bezpośrednie. Następnie mamy sędziów, królów, ale nie wszystkich. Większość królów odchodziła od Boga. Prorocy, prawdziwi, wszyscy sprawiedliwi mężowie. I wszyscy za tą sprawiedliwość oddają życie. Są bohaterowie w Księdze Machabejskiej. I wreszcie Jan Chrzciciel i jego rodzice. On dorastał do tej sprawiedliwości prowadzony przez piękne małżeństwo Starego Testamentu Elżbietę i Zachariasza, oddane do dyspozycji Boga. Oni potrafili wychować jedynego syna, aby i on był do dyspozycji Boga, a do swojego męczeństwa. To jest takie krótkie przypomnienie dla podkreślenia, że sprawiedliwość to jest osobiste spotkanie z Bogiem, poznanie Jego słowa skierowanego do mnie i wykonanie tego słowa. A teraz przechodzę do samego świętego Józefa. Wy czcicie świętego Józefa w ołtarzu wszystkie nabożeństwa, pod którymi ja się w pełni podpisuję. Ale dla mnie święty Józef to jest mąż mojej mamy. 79 lat temu lekarz w szpitalu powiedział ojcu, nie da się uratować ani dziecka, ani matki. Tata był wojskowy, to było w Wadowicach, podszedł do Matki Bożej tam i mówi jej prosto, dziecko sobie weź, a żonę mi zostaw. I wrócił od Matki Bożej nieustającej pomocy. Wchodzi, a lekarz wychodzi z porodówki i mówi, żyje matka i żyje ojciec. I żyje syn. A ponieważ tata był wielkim antyklerykałem, więc kiedy ja dorosłem i zdecydowałem się po maturze, że idę do seminarium, byłem przygotowany na wielką awanturę. On głowę tak odchylił i mówi, masz 18 lat skończone, rób co uważasz. Ja byłem zdziwiony i kiedy po 2 latach przybyłem do domu w sutannie, pytam się, tato, dlaczego tyś tak łatwo zgodził się? I on mi wtedy to opowiedział. I powiedział mi, jak ci oddałem Matce Bożej, co ja mam do gadania? To Matka Boża decyduje o twojej drodze. I to jest moja matka. Ona ma ze mną dużo kłopotów, ale to jest moja mama. Nie tylko ta na ziemi, ale i ta, która uczestniczy w tym moim kapłaństwie. A ponieważ to jest moja mama, to ja zamieszkałem z nią w Nazarecie i od razu poznałem świętego Józefa. I moje podejście do niego jest podejściem takim rodzinnym. I proszę się nie zdziwić, że ja teraz przypomnę to moje spotkanie z nim. I rozpocznę, ponieważ nas interesuje ten sprawiedliwy człowiek, który oddał się całkowicie Bogu, skoncentruję się na tych słowach, które dobrze znacie, ale odczytane w nazaretańskim domu. Oto Mateusz. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, po zaślubinach matki jego Marii z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Jej mąż Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał jej narazić na zniesławienie, zamierzał ją oddalić potajemnie. Gdyby powiedział, że to nie jego dziecko, to kamienowanie. I tu jest ta pierwsza decyzja, przed którą Józef stoi, a Bóg czeka na tą decyzję. I ponieważ podjął słuszną decyzję, w imię tej swojej sprawiedliwości, nie chcąc zniesławić Maryi, wtedy zdecydował jeszcze potajemnie ją od siebie oddalić, w tajemnicy, aby nikt nie wiedział. I wtedy, kiedy podjął tą myśl, anioł pański we śnie mówi: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Marii, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. I tu on staje przed niesamowitą tajemnicą. Tylko jemu jest przekazana ta tajemnica. I mówi z Ducha Świętego, po raz pierwszy uświadamia sobie, że jest Duch Święty i że to, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego. To jest syn, to jest druga prawda, którą się dowiaduje. I ty, Józefie, nadasz mu imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, pisze Mateusz, ażeby wypełniło się słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Józef, zbudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Oczywiście, kiedy się to stało, to on podszedł do Marii i mówi w cztery oczy: ty wiesz? Wiesz, jaki ja miałem sen? Wiesz, co mi anioł powiedział? Jesteś moją małżonką, a twój syn jest moim synem. To jest ich rozmowa w cztery oczy, ścisła tajemnica, bo takich tajemnic nie wolno nigdy przekazać nikomu. To jest całkowita dyskrecja. I wtedy ona mu mówi: to ja ci powiem, jak się to stało. I opowiada mu. Anioł wszedł do Marii i rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna. Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Józefowi na pewno szczęka opada, kiedy się nagle dowiaduje, kogo on ma za żonę. Łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. I ona mówi: wiesz, Józef, anioł mi powiedział, nie bój się, Mario. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, czyli szczególną życzliwość Boga. Bo łaska to jest życzliwość Boga. I Bóg chce, ponieważ jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, abyśmy byli przede wszystkim życzliwi dla siebie. To jest łaskawość. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. On będzie wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Oto kolejna niesamowita prawda, która dociera do Józefa. Syn Najwyższego, on będzie tym Mesjaszem, na którego czekamy. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowania nie będzie końca. I mówi Józefowi, a ja wtedy rzekłam do anioła, jak się to stanie, skoro ja nie znam męża? A anioł mi odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego pokryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Józef otrzymuje kolejną dawkę niesamowitych tajemnic. Serce Marii wreszcie może to przedstawić. Przez 3 miesiące nosiła to tylko w swoim sercu. Cząstkę poznali w domu Jana Chrzciciela. Ale teraz ona spokojnie mogła to opowiedzieć Józefowi. I dlatego dostała jeszcze wiadomość. Mówi teraz Józefowi, dlatego wyjechała z Nazaretu. Oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w 6. miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maria, mówi, jak odpowiedziała aniołowi, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Czyli ona oświadcza wyraźnie, że ja oddałam się w 100% Bogu. Oto ja służebnica pańska. Józef wie, czyli w żadnym stopniu nie będzie moją służebnicą. W takiej sytuacji ja się teraz przestawiam i dorastam do tego, abym ja oddał siebie w 100% Bogu. I to jest rozmowa małżonka i żony. To jest niesamowita tajemnica. Tylko oni znali tą tajemnicę. Dopiero po wniebowstąpieniu Chrystusa Maria przekazała tą tajemnicę, aby ludzie wiedzieli, że to nie jest tylko historyczny Chrystus, którego ona była matką. Że to nie jest tylko zmartwychwstały Chrystus, ale to jest ten Chrystus, który zasiada po prawicy Ojca, czyli uwielbiony Chrystus, który jest z nami do końca świata. A tu gromadzicie się i za chwilę będziecie na adoracji, klęcząc przed tym uwielbionym Chrystusem. I to jest to, jakie są jeszcze przeżycia. Józef szuka miejsca w Betlejem. Józef słucha, co mówią pasterze. Józef ze zdziwieniem słucha, co mówi Symeon i Anna, kiedy wchodzą do świątyni w Jerozolimie. Ale równocześnie on wie, że żyje na takim świecie, jaki jest. I mimo, że jest odpowiedzialny tu na ziemi za Syna Bożego, to na tego Syna Bożego już od dziecka jest polowanie. Herod poluje. On przeżył, i to bardzo boleśnie, zamordowanie dzieci w Betlejem. A co mu mówi anioł pański znów przy pomocy snu? Bardzo prosto odpowiada mu, ażeby odszedł, ponieważ tu mamy ten tekst. Uchodź do Egiptu, weź dziecię i jego matkę, i pozostań tam, aż ci powiem. Bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, to było w nocy, wziął dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka z Egiptu. Wezwałem syna mego. Lata emigracji. To jest właśnie praca na obczyźnie. I to jest to, że on chce być do dyspozycji Boga i wie, że uczestniczy w takim planie, którego nie rozumie. On nie rozumie, on nie dyskutuje z Bogiem. Ty nie da się go uratować, twojego syna. Czy Herod tutaj ma taką władzę? Tak, tu na tej ziemi Herod ma taką władzę. Ciągle ma tą władzę. Ile razy trzeba uciec z linii ciosu? To jest właśnie Józef, który mi to wiele razy tłumaczył. Edward, z linii ciosu, wchodź z linii ciosu. Żadna prowokacja, żadna wymiana ciosów, żadna walka, zejdź z linii ciosu. O zbyt wielkie wartości chodzi. A gdy Herod umarł, Józefowi w Egipcie ukazał się znów anioł we śnie. Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na jego życie. On wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus, miejsce swego ojca Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei, przybył do miasta zwanego Nazaret i tam się osiedlił. Tak miało się spełnić słowo proroka, nazwany będzie Nazarejczykiem. I znów nawet jest strach. Boi się on, będący do dyspozycji Boga. Boi się tego, co go czeka na terenie Jerozolimy. Co tutaj można mówić? To są rzeczy dla was znane. Tylko ja to mówię na zasadzie mojej rozmowy z tym Józefem. Tak jak rozmawiam z Jezusem, tak jak rozmawiam z Matką Bożą, to ja właśnie odsłaniam, jak to na tej ziemi naszej wygląda. On wiedział, że Jezus jest synem Marii, ale wierzył, że jest synem Boga. Dzielił doczesne życie Jezusa. Miłość Boga i miłość człowieka. To był rytm jego serca. Ale to była nie tylko ludzka miłość Boga, ludzka miłość człowieka, to była również boska miłość. Tak Boga, jak i człowieka. I to zostawiam już na boku, spoglądam na zegarek. Jego przeżycie, nie wiedzieliście, że w sprawach Ojca być powinienem? A 12 lat miał ten Pan Jezus wtedy. Nie wiedzieliście, dlategoście mnie szukali. I to też jest odcinanie pępowiny od ojca i matki. I wchodzenie właśnie w takie życie, w którym człowiek jest samodzielny. Piękna miłość małżeńska. Wiele się mówi o dziewictwie świętego Józefa. Ja kiedyś brałem udział w takim międzynarodowym spotkaniu i nic, tylko dziewictwo, dziewictwo, dziewictwo. A ja mówię, no dobrze, ale on miał żonę, którą kochał. Czemu to dziewictwo tak ubóstwiacie, jak on na co dzień miał żonę, którą kochał? Połączenie czystości, takiej pełnej odpowiedzialności za własne życie i za życie małżonki. i zawiedzie dzieci. Czemu to nie jest podkreślane? To był małżonek. Jest możliwe takie małżeństwo wtedy, kiedy żona kocha Chrystusa i kiedy mąż kocha Chrystusa. I na tym polega sakramentalne małżeństwo. Tu przy ołtarzu tylko ci, którzy dorastają do tego, ażeby kochać Chrystusa wyżej aniżeli współmałżonka, mogą składać przyrzeczenie, ślub. Bo jeżeli nie kochają wyżej Chrystusa, to jest tylko małżeństwo. A to małżeństwo nie jest sakramentem. Ilu ludzi dzisiaj do tego dorasta? To jest jedna z najbardziej podstawowych rzeczy, o której będzie musiał człowiek wiedzieć, katolik wiedzieć, w najbliższych miesiącach. Bo oni chcą dopuścić do Komunii Świętej tych, którzy są daleko poza Chrystusem. To jest to, przed czym my stoimy. Co to znaczy dorastać do odpowiedzialności pełnej przed Bogiem? To jest odpowiedzialność za siebie, odpowiedzialność za żonę, odpowiedzialność za dziecko. To jest ta umiejętność życia na ziemi, w tych sytuacjach, w jakich się znajdujemy. Wcale nie chodzi o to, ażeby tu na ziemi budować raj. Nie. Tu chodzi o to, ażeby na takiej ziemi, jaka jest, być sprawiedliwym, tak jak sprawiedliwy był Józef. I tu kończąc, chciałem powiedzieć, że święty Józef nigdy nie należał do kościoła instytucjonalnego. Ten kościół bowiem Jezus zakładał dopiero po śmierci Józefa. Jest apokryf, który znacie na pewno, opisujący, jak Chrystus opowiada swoim apostołom, co zawdzięcza Józefowi i jak on odchodził. Natomiast w Nazarecie, a wcześniej w domu Zachariasza i Elżbiety, na ziemi funkcjonował duchowy Kościół Jezusa Chrystusa, oparty na miłości wzajemnej Jezusa. Jego matka kochała Jezusa jako wartość najwyższą. Święty Jan Chrzciciel w łonie matki zareagował, kiedy wszedł Jezus spod ich dach. Święta Elżbieta, Zachariasz. I do tego kościoła został dołączony w ścisłej tajemnicy właśnie święty Józef. I w tym kościele spędził swoje życie. Dziś w dużym kryzysie kościoła instytucjonalnego potrzebne jest nie tylko dostrzeżenie jego duchowego wymiaru, znanego nam w Nazarecie, ale całkowitego zaangażowania przez dorastanie w wierze w jego współczesne życie kościoła duchowego. I moje pytanie, w jakiej mierze żyję w duchowym Kościele Jezusa? Czyli w jakiej mierze żyję miłością wzajemną? Chrystus jest zawsze dla mnie najważniejszy i ci, których Chrystus mi daje. W jakiej mierze tym duchowym Kościołem jest moja rodzina? Instytucja to jest drugi wymiar Kościoła. Tylko wtedy, gdy w tym Kościele biją nasze serca, potrafimy dostrzec potrzebę i wszystkie plusy kościoła instytucjonalnego, w którym trwa zmaganie miłości wzajemnej z miłością czysto ludzką. A tę czysto ludzką miłość wykorzystuje często szatan. I to jest instytucjonalny wymiar kościoła. Kryzys Kościoła trzeba wygrać miłością wzajemną, którą żył i w której umarł święty Józef. I to jest to słowo, które chciałem wam przekazać. Wiara to jest nieustanne dorastanie do spotkania z Bogiem. Mogę wam tylko powiedzieć, że za to nieustannie dziękuję między innymi Janowi Pawłowi II, który mnie wysłał na studia. I ja przez kilka lat razem ze świętym Pawłem spotykałem się ze świętym Abrahamem. To było dla mnie niesamowite, bo ja się ciągle pytałem, dlaczegoś mi dał rozum, a on nie wystarczy do mojego zbawienia. Trzeba przyjąć to, co się w rozumie zupełnie nie mieści. I na to pytanie mi odpowiedział Abraham. Widzisz, grzech polega na tym, że był postawiony rozum wyżej od autorytetu Boga. A ja uznałem autorytet Boga wyżej niż rozum. I byłem gotów nawet z polecenia Boga zabić mojego jedynego syna. I na tym polega wiara, prawdziwa wiara. I za to dziękuję. I dziękuję mu później za stopniowe odkrywanie tej wielkiej prawdy, że Bóg jest miłością wzajemną. On nas kocha. Chce, abyśmy w tej miłości uczestniczyli. A ta miłość jest nastawiona na to, abyśmy byli szczęśliwi. Bo miłość to jest pragnienie szczęścia dla osoby, którą się kocha. Józef żył miłością. Pragnął szczęścia Jezusa, szczęścia Matki Najświętszej i pragnie do dnia dzisiejszego szczęścia każdego z was. Prawdziwego szczęścia. I tego szczęścia wam życzę.